W Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę? Mateusz Bożek przy mikrofonie. Dobry wieczór. O czym dzisiaj? Dzisiaj o filmie z 2004 roku, który był nominowany do Oscara i w którym wystąpiła cała plejada gwiazd. Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brendan Gleeson i Eric Bana. Troja, bo o niej mowa, cofa nas do czasów starożytnych, a konkretnie do wojny grecko-trojańskiej. To oczywiście ekranizacja epopei Homera Iliady. Ale w tym filmie, niestety, bo muszę przyznać, że bardzo go lubię, sporo jest nieścisłości, a jakich konkretnie? O tym porozmawiam z moim ekspertem, którego witam w studiu, Aleksandrą Klęczar z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim jeszcze o mitach, to zadajmy sobie podstawowe pytanie. Czy Troja w ogóle istniała?
Troja istniała jak najbardziej. Istniała w tych czasach epoki brązu, istniała również później. Może nie jako miasto, ale jako pewne miejsce, bo wiemy na przykład, że wybierając się na wyprawę przeciwko Persom, Aleksander Wielki zatrzymał się w Troi, żeby złożyć ofiarę duchowi Achillesa, który był jego, my byśmy dziś powiedzieli, idolem. Wiemy o tym, że historycznie w tym miejscu istniało miasto co najmniej od czasów wykopalisk Heinricha Schliemanna w drugiej połowie XIX wieku, tak zwanego odkrycia Troi. Natomiast ja bym powiedziała tak, wystarczy spojrzeć na mapę, żeby pomyśleć sobie, że nawet jeśli tego miasta tam nie było, to ktoś by je założył prędzej czy później. To jest doskonały punkt, jeśli chodzi o kontrolowanie handlu między Morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym. To jest takie miejsce, które aż się prosi o to, żeby ktoś tam zamieszkał i ktoś sobie to miejsce przejął. I jak Grecy się zastanawiali już później w epoce historycznej, w czasach demokracji ateńskiej, jak to było z tą wojną trojańską, to Tukidydes, no bodaj największy historyk tej epoki, powiedział, to nie byli żadni zalotnicy Heleny, to byli zalotnicy Hellespontu. Oni chcieli nie jakiejś pięknej kobiety, oni chcieli kontroli nad tym miejscem, nad tą cieśniną, nad tymi perspektywami militarno-handlowymi, jakie to miejsce dawało. Więc tak, Troja ewidentnie była i co więcej, ewidentnie była zdobyta i to nie jeden raz.
To w filmie widzimy chyba to ostateczne zdobycie Troi. No ale właśnie, co mówi nam film? Pokazuje, że wojna grecko-trojańska wybuchła przez zapędy Agamemnona. On zostaje przedstawiony tak naprawdę jako imperialista. Rządzi całym greckim światem. Pragnie większej władzy, bogactwa, nowych terytoriów, może i nowych szlaków handlowych. Chce zniszczyć Troję, wybić jej mieszkańców, bo to jest też jego potężny rywal. No ale w Iliadzie Homera tak naprawdę poszło o Helenę, żonę Menelaosa, króla Sparty, którą uwodzi Parys, zabiera ją ze sobą do Troi, no i wtedy Grecy przypływają odebrać to, co ich. I dziwić może jeszcze postawa Menelaosa, bo on bardzo chce pokoju z Troją, on zaprasza Parysa i Hektora do siebie. Jedna z początkowych scen filmu to są właśnie negocjacje pokojowe w Sparcie i tam Parys poznaje właśnie Helenę. No, dalszą część historii już wszyscy znamy.
To jest tak, akurat ten wizerunek Agamemnona, on jest bodaj największym uwspółcześnieniem, jaki mamy w tym filmie. Agamemnon rzeczywiście w tradycji homeryckiej pokazany jest jako przywódca tych wszystkich królów, którzy przyjechali. No bo każdy z tych greckich wodzów jest królem czegoś, czasami królem miasteczka liczącego 3000 ludzi, ale królem. Natomiast Agamemnon jest nad nimi wszystkimi pewnego rodzaju zwierzchnikiem. To nie znaczy, że ma nad nimi pełną władzę. I ten konflikt z Achillesem to zresztą bardzo wyraźnie pokazuje. Ten Agamemnon z Troi, no to jest moim zdaniem postać jak najbardziej współczesna. To jest czarny charakter ze współczesnej mentalności, czarny charakter ze współczesnych filmów, raczej niż homerycki bohater.
No właśnie, jak go Homer przedstawia?
No Agamemnon jest przede wszystkim wodzem, jest bardzo pewny siebie, jest bardzo dumny. Znacząca jest dla niego jego pozycja jako tego anaksa, tego wodza wszystkich. Trudno byłoby powiedzieć, czy Agamemnon ma tutaj jakieś większe ambicje. On tym takim królem, takim modelem władcy zdobywcy, to się staje dla późniejszej greckiej literatury, na przykład dla tragedii. Ale w epice, czyli te powiedzmy kilkaset lat wcześniej, tego jeszcze nie widzimy. A co do Menelaosa, to akurat jest bardzo sprytne, no bo tak, w Iliadzie Menelaos jest jak najbardziej herosem. Wygrywa pojedynek z Parysem i w zasadzie tylko troszeczkę cudem, a właściwie to wolą bogów, ten wygrany pojedynek w ogóle nie kończy całej wojny. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że to, co jest w Iliadzie, to jest tylko malutki kawałek legend o Troi. W Iliadzie nie ma ani opowieści o sądzie Parysa, tak naprawdę rozwiniętej. Ani nie ma rzeczy późniejszych, tych najsłynniejszych scen, nie ma konia trojańskiego. Nie ma zniszczenia Troi, nie ma śmierci Achillesa i całej historii z piętą Achillesową. Tego wszystkiego tam nie ma.
Wróćmy jeszcze do Agamemnona i tego konfliktu z Achillesem, o którym pani wspomniała. Co innego mówi fabuła, trochę inaczej przedstawia to Homer. Film pokazuje, że ten konflikt między panami narodził się jeszcze przed wybuchem wojny z Troją. Konflikt zagraża sojuszowi. Achilles gardzi Agamemnonem, ten sojusz może się przez to rozpaść. Potem sytuacja się zaognia, jak Agamemnon odbiera niewolnicę Achillesowi, więc znowu miało pójść o kobietę.
Tak, i to jest rzeczywiście w tym filmowym ujęciu w ten sposób zrobione. Natomiast jak popatrzymy na to, jak to wygląda w tradycji, to po pierwsze, Achilles na tę wojnę pójść w zasadzie musiał, to znaczy bez niego Grecy by tej wojny nie wygrali. Istniał cały zespół przepowiedni, które podpowiadały, jakie warunki muszą spełnić Grecy, żeby zdobyć Troję. Jedną z tych przepowiedni było, że tam musi być w momencie zdobycia Troi Achilles albo ktoś z jego rodu. Jak wiemy, Achilles zginął przed samym zdobyciem miasta i ostatecznie ściągnięto jego syna. Konflikt między Achillesem a Agamemnonem rzeczywiście zewnętrznie jest konfliktem o to, że Agamemnon został pozbawiony swojej branki. Pełniła przynajmniej kilka funkcji. Jedną było to, że no niestety była nałożnicą swojego pana. Na jednocześnie branka z dobrego rodu, zdobyta w ciężkich walkach, piękna, była pewnym symbolem prestiżu.
No poza tym to nie była byle branka, bo tak, to była córka kapłana Apolla,
tak,
który
jest.
Potem z kolei zagroził, że wywoła gniew Boga na grecką armię i rzeczywiście wśród Greków wybucha zaraza, wielu z nich umiera. No i Agamemnon, chcąc nie chcąc, tą brankę musi oddać, no ale z kolei wziął brankę Achillesowi.
Tak,
i o to poszło.
Absolutnie nie podobał mu się fakt, że on pozostałby bez. Jeśli mogę, jest coś takiego jak idea czci, to się po grecku nazywa time. To jest rodzaj honoru połączonego z szacunkiem, który danego herosa otacza. I to jest to, o co herosi walczą, między innymi. I ten honor zostaje w przypadku Agamemnona bardzo poważnie naruszony trzy razy. Po pierwsze, on musi oddać brankę. Po drugie, musi ją oddać, chociaż nie chce, ponieważ bogowie osobiście pokazali, że są na niego źli. A to nie jest dobre dla przywództwa. Zdecydowanie. Kiedy bogowie wyraźnie pokazują, że wasz wódz zrobił coś wyjątkowo nie w porządku. A po trzecie, to wszystko wypomniał mu publicznie na zgromadzeniu młodszy od niego o pokolenie i cieszący się sławą największego z herosów, a więc rywalizujący z nim bezpośrednio o pozycję osoby o specjalnym autorytecie w tej armii, Achilles. W związku z czym Agamemnon postanowił oddać tutaj cios za cios i odpłacić się Achillesowi pięknym za nadobny. Stwierdził, no dobrze, ja nie mam branki, jestem naczelnym wodzem, muszę ją mieć. Niech mi Achilles odda swoją. Kwestia tego, jak bardzo Achilles kochał Bryzeidę, co w filmie jest bardzo mocno podkreślone, w Iliadzie nie jest niemożliwe. Ten motyw tego, że ona jest dla niego ważna, on się w ogóle dla jego domu wojennego, prawda, tej rodziny, wspólnoty, która się wokół niego stworzyła podczas wojny, ona jest dla tej wspólnoty istotna, ale równie istotny, jeśli nie istotniejszy, jest honor, jest właśnie ta cześć i ta obelga, jaką dla tej czci jest jej odebranie.
No i Achilles po tym właściwie wycofuje się z walki. On wraca dopiero wtedy, kiedy ginie jego krewny Patroklos, zabija go Hektor. Achilles wzywa Hektora na pojedynek i potem w filmie mamy długi, dynamiczny pojedynek dwóch potężnych herosów. Ale gdybyśmy teraz wzięli oryginał Iliady, to moglibyśmy się co najmniej rozczarować, bo Hektor nie walczy tak mężnie jak w filmie, tylko on po wyjściu za mury miasta zaczyna uciekać, a Achilles go goni i nie zamierza odpuszczać.
Tak, ponieważ bogowie mu to zrobili. I on jest tą wściekłością ogarnięty także dlatego, że zupełnie inaczej niż w filmie, to on podejmuje tę brzemienną w skutki decyzję i mówi Patroklosowi, weź moją broń, weź moją zbroję i idź walczyć, może się wystraszą. Jesteś prawie taki dobry jak ja. Ten Patroklos w Troi w filmie jest sporo młodszy. Rzeczywisty Patroklos w Iliadzie jest od Achillesa nieco starszy. I oni obaj wymyślają ten wspaniały pomysł, który się kończy, jak się kończy. Achilles ma powody być wściekłym na Hektora, jego zabójcę, raczej niż na siebie. Tutaj w filmie poczucie, że po trochu sam do tego doprowadziłem, aczkolwiek doprowadziłem do tego niechcący.
Tu na moment stawiamy kropkę, wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Mówiliśmy o tym, że Hektor wezwany przez Achillesa do walki, zamiast uczciwie z nim walczyć, zaczyna uciekać. No ale co dalej z tym pojedynkiem? Bo Hektor w końcu staje do walki z Achillesem, przekonany przez bogów, ale wciąż ten pojedynek to nie jest to, co w filmie. I fani Troi niestety mogą być rozczarowani, bo w Iliadzie Hektor bierze włócznie, rzuca w Achillesa, nie trafia. Achilles też rzuca włócznią w Hektora, również nie trafia. Natomiast on tą włócznię odzyskuje, daje mu ją Atena, ponownie rzuca w Hektora, tym razem celnie. Hektor ginie, pojedynek się kończy. Czyli tak naprawdę trzy ruchy i było po wszystkim.
Tak, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do pojedynków filmowych. Pojedynek polegający na rzucaniu włóczni, podejrzewam, że byłby dramatycznie niefilmowy. I ja w tym przypadku jako wielbicielka sztuki filmowej absolutnie rozumiem decyzję. Tak jak rozumiem decyzję o tym, że to jest pojedynek równego z równym. Bo przy takich założeniach, jakie przyjęli sobie autorzy tego filmu, scenarzyści, reżyser, troszkę trudno było to rozegrać inaczej. Plus jesteśmy zupełnie nieprzyzwyczajeni do idei, że Heros rzuca włócznią. Tak, no piorunem może rzucać, proszę bardzo, ale włócznią, ale nie włócznią. Niekoniecznie.
To jeszcze jeden pojedynek mam na oku, mianowicie Menelaosa i Parysa. No w filmie widać od razu, że Parys nie ma żadnych szans z Menelaosem. Menelaos jest bardziej postawny, silniejszy, szybko w ogóle uzyskuje przewagę w tym pojedynku, bardzo szybko go wygrywa i Parys stchórzył, ucieka przed śmiercią. Menelaos oburzony krzyczy do Heleny, że jak mogłaś mnie zostawić dla takiego kogoś. Od razu powiem, że Menelaos nie ginie w tym pojedynku. On nie zostaje zabity przez Hektora. On przeżył to oblężenie Troi. Co jeszcze Homer nam mówi o tym pojedynku? Jak on w ogóle to przedstawia?
Parys walczy z Menelaosem i faktycznie przez chwileczkę z nim walczy. Potem to już się dość rozpaczliwie broni. I tu się wtrąca Afrodyta. Afrodyta, która jest jego opiekunką, tak jest opiekunką Troi, tak jest opiekunką Parysa. I Afrodyta Parysa otacza mgłą i wyprowadza z pola walki. Czego nie powinna zasadniczo robić?
Bo oni mieli umowę.
Bogowie, tak, a bogowie się nie powinni wtrącać. Natomiast to jest jej ulubieniec. I ona go prowadzi najpierw do kąpieli, potem go prowadzi do sypialni, gdzie czeka na niego Helena i Hektor mu to potem u Homera dość ostro wypomina, że no, my tu walczymy, a ciebie bogini ratuje, prowadzi do sypialni żony, no nie za łatwo ci troszkę. Być może ten wizerunek Parysa takiego czarującego bawidamka, no a nie oszukujmy się, Petersen zresztą obsadzając Orlanda Bluma w tej roli, też troszeczkę celował w kontrast między brutalną siłą, jaką Agamemnon i Menelaos przedstawiają, a takim urokiem osobistym człowieka raczej sympatycznego niż wojowniczego. Nieprzypadkowo Parys homerycki jest mistrzem w jednej jedynej umiejętności walki. On jest fantastycznym łucznikiem. To znaczy, że może stać z daleka, nie angażować się w bezpośredni konflikt, w walkę wręcz, tylko trafiać z odległości, tak jak zresztą i jego bóg, opiekun Apollo.
Panowie mieli umowę. Kto wygra ten pojedynek, bierze Helenę ze sobą do domu. Konflikt miał się skończyć. Tak się jednak nie stało. W międzyczasie jeszcze jeden z Trojańczyków wypuścił strzały w kierunku Greków. Oni uznali to za złamanie umowy i tą Troję oblegają dalej. Ale niestety dla nich ginie Achilles, ugodzony strzał w piętę i wydaje się, że oni w ogóle już nie mają szans na to, żeby to miasto zdobyć. Tutaj dochodzimy do, i to jest chyba w ogóle najbardziej znana rzecz, jeżeli mówimy o wojnie grecko-trojańskiej, czyli koń i podstęp, ale mogę rozczarować tutaj słuchaczy. Koń trojański w ogóle nie pojawia się w Iliadzie. Nie ma tam o nim w ogóle żadnej mowy. Pojawia się dopiero w Odysei, w kolejnym dziele Homera i to też jako taka retrospekcja. Ktoś o nim wspomina, że rzeczywiście taki koń był, ale nikt do tego nie przywiązuje większej wagi. Nie jest to w ogóle jakby kluczowy moment w tej wojnie.
Nie, i to nawet nie jest kluczowy moment w dziejach Odyseusza. My zapominamy, że wokół Iliady, tej, którą znamy, i Odysei, tej, którą znamy, że one są poskładane z pewnego rodzaju opowieści bohaterskich. I nie wszystkie te opowieści weszły do tych poematów. I Grecy znali jeszcze cały duży cykl utworów, które gdzieś dotyczyły tych dziejów herosów. I my mamy tego ślady, bo mamy tego ślady na przykład w tragedii, bo tragicy jeszcze te teksty mieli. Dla nas już się nie zachowały, one już dziś nie istnieją. Ale skąd kultura europejska, kultura zachodnia zna tę historię? No zna je z Wergiliusza, z Eneidy. Cała druga księga Eneidy to jest rzymskie. No jesteśmy w Rzymie w czasach cesarza Augusta, niedługo po śmierci Juliusza Cezara. Poeta Wergiliusz, najważniejszy ówczesny poeta, pisze epos o tym, skąd się wzięli Rzymianie. I mówi, Rzymianie są potomkami Trojan. Co zresztą w filmie też się pojawia, bo ten młodziutki Eneasz, który planuje ucieczkę z Troi, na momencik nam tam w tym filmie miga, on tam jest. Eneasz w pewnym momencie opowiada, co się stało, kiedy miasto upadło. Bardzo taką piękną, barwną opowieść. A ponieważ Eneida była tekstem czytanym powszechnie w szkołach od czasów rzymskich do XIX wieku, to duża część kultury europejskiej tę opowieść właśnie o koniu trojańskim, o tej tragicznej nocy spalenia Troi, przyswoiła sobie właśnie dzięki epopei, ale nie greckiej, a rzymskiej.
Skoro mówimy o splądrowaniu Troi, to kolejna nieścisłość. W filmie Agamemnon ginie, ale on tak naprawdę przeżył to splądrowanie.
No przeżył, choć śmierć, która go spotkała, przyjemna nie była. Agamemnon wrócił do domu. Wrócił do domu, a tam czekała na niego żona, która w tak zwanym międzyczasie zdążyła po pierwsze przekonać się już w momencie, kiedy wyprawa wypływała i Agamemnon postanowił złożyć ich córkę w ofierze. Przekonała się, że ona nie chce mieć z nim nic wspólnego, a następnie znalazła sobie kochanka na dodatek kuzyna Agamemnona z gałęzi rodu drastycznie z nim skłóconej i uknuli razem plan. I ten plan polegał na pozbyciu się króla. I rzeczywiście Agamemnon wrócił, został triumfalnie przywitany. Razem z nim wróciła jego niewolnica, jego branka Kassandra, wieszczka trojańska, która wiedziała, co ich czeka dokładnie. Wiedziała, że i ona, i on, i dwójka bliźniąt, niemowląt, które Agamemnonowi urodziła, zostaną wszyscy zamordowani. Tylko czekała, kiedy to się stanie. I tak się rzeczywiście stało. Agamemnon został zaproszony do kąpieli, kiedy był kompletnie bezbronny, w gorącej łaźni, został zabity siekierą przez małżonkę.
Kolejna nieścisłość na sam koniec. Parys i Helena uciekają z Troi, tak pokazuje film, no ale w rzeczywistości Parys ginie, a Helenę zabiera do siebie z powrotem Menelaos.
I widzimy ich w Odysei jako naprawdę udane, pogodzone małżeństwo, co oczywiście może się po trochu wiązać z tym, że Grecy też sobie strasznie dyskutowali, jak to było z tą Heleną. Czy ona tak sama za tym Parysem pojechała? A może ją Afrodyta jakimiś czarami omamiła? A może w ogóle tam nie była, tylko to była jakaś zjawa na jej kształt stworzona? Teoretyzowali strasznie właśnie ze względu na to, że te kilka lat, te 10 lat po wojnie, oni są z powrotem bardzo udanym, bardzo jakby dobrze działającym, świetnie współpracującym małżeństwem. Natomiast Parys ginie, oczywiście. Tu mam wrażenie, że zadecydowała idea, żeby troszeczkę pójść w taką romantyczne zakończenie. Dać tym kochankom szansę, tak, dać im ten happy end. Ten happy end powinni tak naprawdę mieć inni bohaterowie. Powinien mieć Menelaos i Helena, ale ja myślę, że widzowie absolutnie nie znieśliby pogodzenia się Heleny z Menelaosem.
Ja też wątpię.
Myślę, że to zupełnie nie tak zaplanowany film. Więc też jak gdyby rozumiem, żeby tu dać im szansę, nie zakończyć na kompletnej żałobie i tragedii, tylko komuś dać szansę, bo było nie było fakt, że Eneasz ucieknie i założy Rzym, jest trochę małą pociechą, zważywszy jak niewielką rolę gra akurat w tej wersji.
To powiedzmy jeszcze o jednym. Na początku naszej rozmowy wspomniałem, że Parys i Hektor byli na rozmowach pokojowych i wtedy właśnie Parys poznał Helenę. Ale on nie był na negocjacjach, tylko on, nie chcę powiedzieć zwiedzał, tylko podróżował.
Podróżował,
po prostu.
Podróżował, oczywiście.
A nie był na negocjacjach, nie zawierał traktatów.
Nie. W momencie, kiedy eliminujemy to, że Afrodyta mu obiecała Helenę, w związku z czym oddanie mu Heleny jest wolą bogów, a eliminujemy to, bo mamy film, w którym nie ma tej warstwy działających bogów, to musimy w jakiś sposób tych bohaterów ze sobą spotkać. Coś tam się musi zdarzyć między nimi, jeśli widzowie mają uwierzyć w ten romans, to oni muszą się spotkać w jakiś sposób. I Menelaos musi być znacznie bardziej czarnym charakterem niż jest. On się staje w pewnym momencie czarnym charakterem, ale dopiero dla tragików, którzy podkreślają właśnie to, że on jest ugodowy, że on jest kombinator, że on jest człowiekiem, który jest bardzo interesowny, który zrezygnuje, zniesie nawet hańbę, zniesie jakiś rodzaj uszczerbku na swoim honorze, byleby uzyskać to, czego sobie życzy, czyli dużo władzy, dużo pieniędzy. I rzeczywiście ten jego wizerunek tak kreowany jest w tej tradycji greckiej, ale to jest te kilkaset lat po Homerze. W Iliadzie on jest po prostu herosem. Dodatkowo jest podkreślona różnica wieku przecież między Agamemnonem i Menelaosem, a Heleną i Parysem. Helena jest znacznie młodsza, tak? Ona bardziej pasuje wiekiem do tego młodego chłopaka, w którym się zakocha, niż do męża.
No ale to przecież sama Helena wybrała Menelaosa, bo ona miała sporo zalotników. I sam Menelaos i Agamemnon się o nią starali, no ale ze wszystkich...
I całe mnóstwo innych ludzi.
Dokładnie.
I bez tego by nie było tej wojny.
I dlatego, bez tego by nie było tej wojny.
Odyseusz, który też tam był, na swoje nieszczęście też oficjalnie starał się o Helenę, choć wolałby jej kuzynkę, Penelopę. Wymyślił taki plan. Formalnie Helena jest oczywiście boginią, półboginią, córką Zeusa, ale wychowywana jest przez króla Sparty, Tyndareosa, i Tyndareos boi się podjąć decyzję. Się boi zdecydować, któremu z tych herosów dać tę Helenę, bo się boi po prostu zamieszek. I Odyseusz mówi, no to słuchaj, to zróbmy tak. My tu wszyscy przyrzekniemy, że będziemy zawsze wspierać tego jednego, który zostanie wybrany, i że nigdy nie pójdziemy z nim na wojnę, a jak on pójdzie na wojnę, to staniemy po jego stronie.
Przysięga świętości tego małżeństwa i dlatego właśnie ci Grecy popłynęli do tej Troi.
Biedacy, no z Odyseuszem, który usiłował na wszelkie sposoby się następnie wyłgać od tego. I zauważmy jeszcze jedno, że wśród zalotników Heleny nie było Achillesa, był za młody. Jego tam nie było, on dołączył do wojny, bo dołączył do wojny. Nie jest tak, że był zobowiązany, ani on, ani jego ojciec. Natomiast jeśli chcemy zbudować romans między Heleną a Menelaosem i uniknąć takiej farsowej sytuacji z niewiernym mężem, piękną, a niewierną, trzpiotkowatą małżonką i czarującym kochasiem tejże, a zupełnie nie o to przecież tu chodziło, to nie miała być właśnie farso-komedia, tylko to rzeczywiście w tym wątku ten romans miał być dla widzów wiarygodny, to musimy pokazać Helenę jako kogoś, komu jest w tym małżeństwie źle. I jednocześnie dać jej szansę, żeby tego Parysa faktycznie gdzieś spotkała. A nie to, że on tam przyjeżdża, wiedząc, że tu mieszka ta kobieta, którą mi bogini obiecała.
Moim i Państwa gościem była Aleksandra Klęczar, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
A Państwa z kolei zapraszam za tydzień.